I już jest Wojciech Wielich, tu na miejscu siedzi. Będziemy, wiadomo, o samochodach rozmawiali, ale pewnie nie tylko.
Ale na końcu mam poradę lotniczą.
Lotniczą?
Tak.
No to ciekawe.
Którą przerobiłem sam osobiście, ale to na koniec.
Dobrze.
Ciekawe wiadomości przychodzą z Polski, bo projekt Izera samochodu elektrycznego może ruszyć. Audyty przeprowadzone przez władze Polski dobrze wypadły. No i chyba w Jaworznie na Górnym Śląsku powstanie fabryka samochodów elektrycznych, która to na dworze włoska firma Pininfarina przygotowała. Samochód będzie chiński, z podzespołów chińskich. Wcześniej no, okazało się, że Polski nie stać na polskie technologie są za słabe, ażeby dorównać w tym wyścigu samochodów elektrycznych. Także padło na firmę Geely. Firma Geely to jest jedna z najpoważniejszych koncernów chińskich i chyba to jest dobry wybór.
Geely to
Geely, tak. Geely to jest ta korporacja, która Volvo wykupiła.
Oho.
Volvo Trucks nie, tylko Volvo samochody osobowe. Volvo wykupiła ta firma chińska. Oczywiście w Jaworznie powstanie park maszynowy. Cała otoczka tych poddostawców będzie no, współpracowała z tym Izera projektem. No przyszło pokaże, czy to się studnia bez dna okaże, czy też nie. Mam takie mieszane uczucia. Przypomina się nazwisko Konrad Mazowiecki. Konrad Mazowiecki,
który... Pan sprowadził Krzyżaków?
Krzyżaków sprowadził, bo
nie chciał... 226.
No tak, dziękuję, tak. No i faktycznie, czy władze Polski nie wprowadzą chińskiego konia trojańskiego? To jest niebezpieczeństwo.
O, to tak myślisz? Tak. Nie, w biznesie niewykluczone.
Niewykluczone. Co Chińczycy będą wytwarzali na rynku polskim. I o tym, o firmie Geely już mówiłem wcześniej, bo w planach firma Geely ma budowę fabryki samochodów elektrycznych w Hiszpanii. Także Chińczycy podchodzą bezpośrednio do Unii Europejskiej. Jak na razie transportu 3000 sztuk samochodów elektrycznych firma BYD wysłała do Hamburga. Chińczycy, znaczy Europejczycy nie chcą kupować. W ogóle nie ma sieci dealerów tych. Firma BYD jakiś knot zrobiła, że samochody elektryczne stoją na placach gdzieś tam w Hamburgu, czy w Emden może, w tych portach przerzutowych, no i Europejczycy nie chcą kupować samochodów chińskich, bo chyba nie ma sieci dealerów, ale to się okaże w przyszłości. Także no przyszłość pokaże, czy decyzja premiera Mazowieckiego i potem Tuska, który musi to dziecko przejąć, nie musi, ale faktycznie przyszłość pokaże, czy faktycznie ten
musi tą żabę przełknąć.
Tak jest. No tak, zobaczymy.
Zobaczymy, co to żaba.
Tak. Mam ciekawe informacje dotyczące samochodów importowanych z Ameryki i z Kanady. Wielu z nas wraca do Polski na stałe, albo Polacy sobie mogą zamówić przez niewielkie firmy importujące samochody z Kanady i z USA. Jakie to samochody są najbardziej popularne wśród Polonuszów, którzy wracają do Polski? To są samochody firmy Audi. Audi Q5, w wersji chyba czterocylindrowej, tak domniemuję.
To pożarne auto, nie?
Niekoniecznie, bo silnik dwulitrowy ma fatalną pompę wodno-plastikową. To jest uciążliwe dla mechaników, ale nasi rodacy wiedzą, że mechanicy lubią auta niemieckie. Nie lubią mechanicy w Polsce aut japońskich ani amerykańskich, bo są trudne w diagnozie, znaczy dla mnie to są poczciwe samochody, czy japońskie.
Tylko są... mówisz, może dostępność do tych jest trudna, co?
To skanery są...
Naprawie,
skanery mają wszyscy. W dobie internetu to informacje znaleźć i kupić części to nie jest trudno. To mechanicy sobie łatwo mogą poradzić, ale łatwiej z obsługą aut niemieckich jeszcze. I dlatego Audi jest na pierwszym miejscu w samochodach, które wśród Polonusów się sprzedają. Ford na drugim miejscu, BMW na trzecim miejscu, Dodge, Mercedes jest na piątym miejscu, potem Volvo, Jeep Chrysler. Mam 20 modeli samochodów. Lexus, ku mojemu zdziwieniu, jest na miejscu dopiero 20.
Poważnie?
Auto jest bardzo porządne, zawsze Lexusy chwalę. No ale mniejsza z tym.
Jeszcze jak Dodge jest przed Lexusem, to
tak,
już w ogóle...
Tak, no ale...
No widać, że coś tam jest.
Nie wszyscy może rozumieją, że te auta się nie psują, bardzo porządne auta. W tej pierwszej piątce jeszcze widzę Chrysler Pacifica. Samochód jest bardzo poszukiwany w Polsce. Chrysler Pacifica, dawny Dodge Caravan, o... No faktycznie to są rodzaj napędu benzynowe samochody w większości, potem diesle elektryczne w mniejszym procencie, samochodów wodorowych nie spotykane są ilości i faktycznie jaka jest nauczka dla tych, którzy wracają do Polski. Proszę kierowców, zawsze się trzeba upewnić, czy mamy gwarancje fabryczne. Raczej w Polsce gwarancje fabryczne mają tylko samochody europejskie, do Polski sprowadzane przez fabryki. Ale jeśli jest import z USA prywatny, to raczej nie ma gwarancji fabrycznej. Mogą być kłopoty z recalls. Recall to odwołanie fabryki samochodu.
Z powodu jakiejś tam awarii, tak?
Z jakiejś awarii, jakieś naprawy niegwarancyjne, ale mogą się zdarzyć. Też mogą być kłopoty. W jaki sposób się dowiedzieć? Po prostu ktoś, kogoś znajomego wysłać do dealera, jak już modelu samochodu i upewnić się, czy gwarancje będą honorowane. Może przez internet sobie też znaleźć informację, ale właściwą informację...
Czyli nie śpieszyć się samemu na ten recall, tak?
Znaczy, tu już nie chodzi mi o recall, ale o te gwarancje fabryczne, bo w większości firmy nie gwarantują, bo to jest, często o tym mówię, to są inna strefa ekonomiczna. Europa to jest inna strefa ekonomiczna, dlatego nie ma gwarancji fabrycznych. I oczywiście na mienie przesiedlęcie się opłaca samochód zabrać. No oczywiście doliczyć koszty transportu w porównaniu, jeśli sobie kalkulację zrobimy do takiego samochodu, który kosztuje w Polsce. Jeśli myślimy o samochodzie używanym, o kupnie używanego samochodu w Polsce, to trzeba uważać, dlatego że można wpaść jak śliwka w kompot. Znane są przekręty tych handlarzy, którzy sprowadzają auta z Niemiec. No to jest źródło przestępstw jak nic w Polsce. Także trzeba to uważać. Lepiej zawsze auto własne wysłać z Ameryki, niż kupować jakieś auto używane w Polsce. Na to o tym trzeba pamiętać. Mimo że gwarancje może auto nie mieć. Samochody zwyczajowo do pojemności silnika dwulitrowe jest taniej ubezpieczyć w Polsce. Także ta granica może być mniejsza. Na przykład jeśli mamy Honda CR-V albo Toyota RAV4, Toyota RAV4 ma silnik 2,4 litra albo 2,5, a Honda CR-V ma silnik 1,5 litra. Tańsze będzie prawdopodobnie ubezpieczenie. Hondy, CR-V ma mniejszy silnik, także warto wszystko skalkulować. Praktycznie trzeba zawsze głęboko przemyśleć swoje możliwości. I macie kilka ciekawych informacji o tych, jakie baty dostają firmy elektryczne, samochody, znaczy firmy, które produkują samochody elektryczne. Firma Rivian, która w miejscowości Normal ma fabrykę. Rivian produkuje pick-upy i SUV. Rivian nawet zamierza w South Carolina otworzyć swoją drugą fabrykę. Mimo że cienko wszędzie, za pierwszy okres $1.5 miliarda straciła firma Rivian.
Wow.
Ta fabryka. No jakoś pieniądze jeszcze mają. Firma Lucid, to jest firma, która też baty dostała za pierwszy kwartał. Lucid straciła $700 milionów, jak patrzę na statystyki. Firma Lucid to pamiętasz ten samochód, który elektrycznie się spalił na Warszawie. Samochód elektrycznie się spalił, bo
uderzył. Nie mogli go ugasić.
Nie mogli go ugasić, bo to się zdarza. I auto było wycenione na 1 000 000 złotych polskich. U nas to auto kosztuje jakoś $70 tysięcy. Tak. Piękne auto, naprawdę piękne auto. Firma Lucid to jest firma arabska. Firma arabska oficjalnie się nazywa Saudi Arabia Public Investment Fund, który...
Ale to jest taki... To nie jest SUV, nie?
To jest znaczy, to jest trochę większe auto osobowe, ten Air, o tym mówimy, tym Air,
aha.
A firma Lucid przymierza się do budowy samochodów kompaktowego, mniejszy SUV, ma się nazywać Gravity. A miesza z tym, oto rzadkie samochód w ogóle jest niepopularny w Ameryce jeszcze raz, cały czas. Ale Arabi mają takie ciężkie pieniądze. Oni, dla nich to jest pestka. $685 milionów za pierwszy kwartał to jest nic. Oni mówią, że mają takie ciężkie
na
pieniądze.
Na waciki.
Na waciki. Oni $1 miliard jeszcze w te kolekcje, znaczy w te kolejne samochody włożą. Mają tak nieprzebrane ilości pieniędzy, że Arabom to jest dla nich pestka. No i mam tę historię, o której już mówiłem w piątek. Historię pani, która wpadła jak śliwka w kompot. Pani kupiła Mercedesa, używanego Mercedesa. Historia zdarzyła się w South Carolina. Ten Mercedes klasy S. Pierwszy właściciel miał przykrą historię, bo wjechał w głęboką wodę. Ja zawsze proszę kierowców, żeby w głęboką wodę nie wjeżdżali, bo się może zdarzyć, że silnik uszkodzą. Może dojść do hydraulicznego zatracia silnika w ten sposób, że woda wciągnięta jest spod kół pędzącego samochodu. Naiwnie kierowcy tak fontanny sobie robią, a to nie wolno, trzeba zawsze powoli jechać. No ale auto utknęło i auto wylądowało u dealera w serwisie. Ten dealer wymienił silnik, ten zatarty. No oczywiście auto było wysuszone, tak dokładnie. Dealer opchnął, mówiąc nieładnie, opchnął kolejnemu klientowi auto, ale tak wyprał tytuł własności, że kolejna klientka na model S się dała nabrać. Nie wyczuła zapachu tego...
A to da się wyczuć taki zapach?
No najczęściej tak, znaczy nieuczciwy dealer, w tym momencie ten dealer się okazał się nieuczciwy, potrafi środkami chemicznymi, jakimiś tam zapachowymi, tak wypryskać auto, że nawet spod siedzeń zapach może nie wyjść. No i faktycznie doszło do przestępstwa w ten sposób, że dealer wyprał tytuł własności.
Wow.
O
ale jak, ten Tajlo wyprał?
Tak, tytuł własności wyprał. I starzy na Polonii mechanicy wiedzą, jak to się robi, bo przez podstawione filmy Winiana na przykład, filmy są fikcyjne, auto sprowadzone na przykład może być w powodzi gdzieś na Florydzie albo w Teksasie. Tytuł własności wypiorą w ten sposób, że robi się kolejkę, że przy jakiejś kolejce rejestracji samochodów, to potem tytuł własności można wyprać i sprzedać. Sprzedać. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo Carfax się ogłasza, że 99% wykrywa tych wypalanych tytułów własności. Mhm. Ale okazuje się, że czasami można klienta naciągnąć, oszukać.
I 1% przy dużej ilości, no to i tak jest sporo.
Tak się może zdarzyć. I faktycznie ta pani doszła do sprawy sądowej w South Carolina. Domaga się odszkodowania w wysokości prawie 80 tysięcy dolarów za stracony pojazd, znaczy pojazd od dealera do dealera, tam stoi na placu, za atomizm.
Masz szansę na wygranie?
Tak, to jest przypadek
ewidentny.
Dealer, który oszukał ewidentnie w ten sposób, nie może w swojej dokumentacji tak zataić, bo adwokaci sprawdzą dokumentację wewnątrz dealera. W serwisie auto było. Rachunki muszą być trzymane przez co najmniej 7 lat. No i faktycznie to dla adwokatów będzie prosta rzecz. No i ciągnąc moje opowieści historyczne, mam w ubiegłym tygodniu, 2 tygodnie temu mówiłem o motocyklach Sokół. Motocyklach Sokół, pierwszych polskich motocyklach porządnych, które były produkowane na potrzeby wojska. Tak naprawdę na potrzeby wojska wyprodukowano tych Sokołów model 100, model 1000. Tych Sokołów wyprodukowano dla potrzeby wojska ponad 7300 sztuk.
Wow, to sporo.
Ale Wehrmacht miał w czasie inwazji do swojej dyspozycji 200 tysięcy motocykli. Wehrmacht miał dekawki.
Zaraz, to te 7300 to było
to
na
mało, to polskiego... za mało dla polskiego wojska, a jeszcze odpryski niektórych Sokołów trafiały na rynek cywilny, a jeszcze trzeba było pocztę polską i policję obsłużyć. Także to były śladowe ilości produkowane w Warszawie w Państwowych Zakładach Inżynierii. Ale wracając do tych motocykli niemieckich, to DKW, NSU, BMW i Zündapp. To ciężkie motocykle Zündapp.
A to są te motory z takim tym z boku?
Z koszami, tak.
Z koszami.
Tak, z koszami. No kosze były potrzebne dla transportu wojskowego, dla obsługi karabinu maszynowego. Pamiętamy ze starych filmów, jak to koziołkowały te
motory.
Firma BMW, nie wiem skąd się wzięła nazwa, produkowała osiołka. Osioł to był lekki motocykl, a też ciężki Sahara. Taki był model Sahara. Iż to była kradziona kopia, później Iż rosyjski, to była kradziona kopia BMW. Mój brat miał BMW.
No tak, były takie motory, pamiętam. Iż.
Mój brat miał BMW, to było cholerstwo. Przepraszam. Nieszczęście, nie motocykl.
Nazwa piękna, nie? BMW, nie?
Tak, to było kradzione, to on miał Iża. Mhm. A mniejsza z tym. Dobra, ale mam ciekawe opowieści z okresu mojego międzywojennego, idąc śladem o życiu klubowym, co się działo w Polsce międzywojennym. Już mówiłem wcześniej o tych pierwszych rajdach samochodowych w Polsce międzywojennym i jeszcze pierwszych rajdach przed I wojną światową. I mogę przytoczyć historię. Jestem dumny, że w Poznaniu, moim ukochanym Poznaniu, w roku 1904 powstał pierwszy motorklub Poznań. Pozen. Pozen, bo niemiecka nazwa to była Pozen. To był 1904 rok. To klubowicze w ilości kilku panów się zebrali. był artysta, malarz Zygmunt Antoniewicz się nazywa, był inicjatorem założenia tego klubu, pierwszego motorowego klubu. Jak Niemcy się dowiedzieli, że klub powstał polski, to Polacy zawsze chcieli tylko wolności, to Niemcy założyli w Poznaniu też własny klub motorowy. Mhm. To jakaś była filia z Berlina tego klubu. To była firma, ale faktycznie życie dopiero po pierwszej wojnie światowej, po roku 1920, kiedy Polska odzyskała niepodległość po wojnie bolszewickiej i faktycznie zaczęła się działalność klubowa. Automobil klub powstał w roku 1908, czyli tuż przed pierwszą wojną światową. Pierwszym rajdem pierwszego automobil klubu był to rajd jeszcze Warszawa, Łódź, Radom, Lublin, Warszawa. O tym pierwszym rajdzie już mówiłem wcześniej. Siedzibą był hotel Bristol w Warszawie. Potem koledzy automobiliści spotykali się w innych
hotelach
tak, oczywiście, bo to okazja było się najeść i napić. Ale tak, oczywiście. Ale powstał po wojnie automobil klub po pierwszej wojnie światowej. Galicyjski automobil klub powstał w roku 1908. Przepraszam, 1908 jeszcze to był galicyjski. Automobil klub powstał w Warszawie, który zorganizował mnóstwo rajdów samochodowych. Pierwszym rajdem samochodowym to był wyjazd do Zegrza. No, Zegrze blisko pod Warszawą, piękne jezioro. Niektórzy warszawiacy to pamiętają, te wypady nad Zegrze. To był pierwszy rajd...
To był Zalew Zegrzyński.
Tak, ale tak oficjalnie pierwszy rajd odbył się w roku 1921 do Białowieży i do Warszawy. Potem rajdów było mnóstwo prawie co roku. Rajdem kolejny był Warszawa Zakopane Warszawa, na którym to doszło do pierwszego wypadku samochodowego. Prowadzący już mniejsza o nazwisko w rejonie Chabówki i Bukowiny Tatrzańskiej wypadli z trasy. Podejrzewa, że trasy podgórskie to były serpentyny, które były ciężkie do automobilistów do pokonania. Mhm. Wypadli z trasy, wylądowali w krzakach, wpadli do rzeki, ale nic się nie stało. To był pierwszy wypadek samochodowy na ziemiach polskich tuż po pierwszej wojnie światowej. Tych rajdów było mnóstwo. W roku 1939 doszło do największego rajdu, który jeszcze tuż przed wojną, przed kampanią wrześniową, doszło do... Ten rajd liczył, znaczy trasa liczyła ponad 4000 kilometrów. Kierowcy w kilku etapach musieli pokonać prawie całą Polskę. Warszawa, Gdynia, Zakopane... W warunkach górskich, jak powiedziałem przed chwilą, to były na pewno to były serpentyny, to rzeczywiście to była potęga, ale faktycznie prędkości samochodów były niewielkie i w rajdach polskich nie chodziło o to, kto dojedzie pierwszy, chodziło o to, że organizator wystawia prędkość, z jaką mieli kierowcy się poruszać i znaczy załogi się poruszać. Mhm. To nie chodziło o wyścigi, tak jak jest przed pierwszą wojną światową, kiedyś może do tego wrócę, do pierwszych wyścigów europejskich, francuskich, hiszpańskich, a takie się odbywały wcześniej, bo kierowcy ginęli jak muchy, W Polsce była zasada, że to była określona prędkość wyznaczona przez komandora. Faktycznie trafiłem na nazwisko Wojciech Kosak. Wojciech Kosak był pierwszym prezesem krakowskiego klubu automobilowego.
Ten Kosak malarz?
Tak, Kosak.
Tam Kosaków było kilku, nie? Ale...
Tak. Wojciech Kosak, ten pierwszy chyba.
Dwuimiennik.
Tak. Chyba dwóch tak było. Dwóch Wojciechów zdaje się. Nie pamiętam.
No ale... Kosaków było paru.
Artysta, malarz Zygmunt Antoniewicz był prezesem pierwszego autoklubu w Poznaniu. Ja mówiłem przed chwilą tak. Także malarze udzielali się. Jak przeglądałem karty historii, to trafiłem na informację, ilu hrabiów, ilu baronów należało do tych automobil klubów. Na przykład do automobil klubu warszawskiego to chyba 18 baronów było, kilku książąt, starostów. No ludzie byli majętni, ale były też rajdy indywidualne, którzy niektórzy wyjeżdżali, puszczali się do Monte Carlo.
No, na przykład tak.
Inżynier Stanisław Grodzki, który miał swoją firmę, o panu Grodzkim już mówiłem, w roku 1896 przejechał Peugeotem po Warszawie, to by się pochwalił tym samochodem, i Peugeotem po wojnie, po pierwszej wojnie światowej puścił się przez Belgię na Monte Carlo. Jeden z kierowców, już nie pamiętam nazwiska, ustanowił rekord rajdu Monte Carlo, niepobity rekord do dzisiaj dnia. Nawet Sobek Zazada tego nie dokonał w swoich wyczynaniach, które Sobek uczestniczył w wielu rajdach Monte Carlo. Ten facet uzyskał 11 miejsce w zlocie w Monte Carlo. To było naprawdę...
No tam były spotkania tej szlachty, bohemy.
Tak.
Bo tam jeszcze był Styka, taki malarz, potem Pawlikowska Jasnorzeska, poetka. Także.
W roku 1912 trafiłem na informację, powstał Krakowski Klub Cyklistów i Motorzystów. Tak się nazywa motorzystów, tak, klub motocyklowy. Także faktycznie wiele się działo na tych rajdach samochodowych. Były rajdy w pani. I jak to w piosence Wojciecha Młynarskiego, pamiętasz o Batista, co to się działo? Aha. Co to się działo? Naprawdę to było śmiechu, co nie miara, jak panie jeździły samochodami w rajdach w Polsce. To były tak, pocieszne były rajdy. I faktycznie tak kilka nazw mi się przypomniało. Jerzy Nowak, o tym mówię...
Ale mówisz o tym aktorze? Był taki
Nie. To był dawny kierowca w latach 30. na Fordzie silnikiem 8, Ford V8, uzyskał 11 miejsce. Pani Maria Koźmiańska na samochodzie Bugatti, pan Rippler na
Bugatti. No właśnie, ten Bugatti to był taki, Wojtek, samochód, taki tajemnica, tak, to był synonim bogactwa.
To samochody w tej wersji były roadstery, czyli jednoosobowe, miały potężne silniki.
To towarzyszyło też.
Tak, bo
kabriolety głównie, nie?
Tak, kabriolety, samochody były odkrywane. To były potężne maszyny, takie wyścigowe. Także Bugatti to była potężna firma. Bugatti w tym momencie należy do Volkswagena. Volkswagen wykupił dawno temu Bugatti i nie chce go odsprzedać. Nie,
bo to jest marka, nie?
Tak naprawdę to jest Audi właściwie. Audi,
o, tak?
Audi siedzi w kieszeni Volkswagena. Tak.
To
własności mnóstwo. Kluby istnieją prawie w każdym mieście. W Poznaniu, w Katowicach, w Kielcach, na Wołyniu. Kluby gdzieś tam były, jeszcze nie było dróg utwardzanych, a jeszcze koledzy wyjeżdżali się za miasto, robili jak sobie rajdy samochodowe. Także klub krakowski, wymóg na władzach lokalnych, to jest ciekawa historia, ażeby do Myślenic w kierunku Zakopanego wyasfaltować drogę. Ale były protesty ze strony woźniców konnych, zaprzęgów konnych, że konie będą się ślizgały na tym asfalcie. No to dobudowano dla zaprzęgów konnych, dobudowano szerokie pobocza kocie łby. No tak, asfaltowa do Myślenic szła, a do Zakopanego dopiero później, ale pod górkę miały konie kłopot, to dobudowali kocie łby w ramach szerokich poboczy. No i tyle, tak, to były ciekawe rzeczy.
Niezwykle interesujące tutaj te wszystkie takie zaszłości samochodowe. Związane przede wszystkim tu, nie wiedziałem, że ta nasza bohema, rozumiesz, tak jak wspomnieliśmy, Kosak, Styka, Jasnorzewska, Pawlikowska. No to ciekawe ludzie, no i oczywiście hoteliki, Bristol, Kabusia, koniaczki.
Tak, Kabusia, to koniaczki, to było...
Kaczuszka pieczona, proszę pana.
Ty tylko o jedzeniu potrafisz mówić.
Nie, no ale wspominał, powiedziałeś, że spotykali się na koniaczek, coś zjeść i tak dalej.
O losach powojennych klubów po II wojnie światowej będę mówił, bo później, w najbliższych tygodniach, bo tych klubów nie było, bo komuna zakazała.
No to musieli gdzieś się spotykać, to pewnie były tajne kluby samochodowe.
Pewnie tak, pewnie ale tak. Muszę z dumą powiedzieć, że Automobil Klub w swoich klubach lokalnych, warszawskich, w szczególności krakowskich, mocno się związał z Armią Krajową. Kierowcy jeździli na posyłki, wozili i taki epizod mi się teraz przypomniał, że Kopiec Kościuszki, kierowcy Automobil Klub Krakowski, wozili swoimi samochodami ziemię na te usypanie te kopca Kościuszki. Mhm. Jeszcze w okresie międzywojennym.
No proszę.
Także poświęcają swoje samochody, swoje bryki, a bryki były niesamowite. To były samochody wtedy współczesne, a to były samochody zabytkowe, faktycznie.
No tak, ale ci faceci to byli przemysłowcy, fabrykanci, wiesz, to oni tam
mieli pieniądze.
Koło odpadło, co tam drugie...
To w rękach prywatnych, już kończę moją opowieść o okresie międzywojennym, w rękach prywatnych w momencie wybuchu II wojny światowej było 42 tysiące samochodów. Samochodów osobowych było 32 tysiące. To była reszta ciężarówki albo furgonetki. Głównie to były Fiaty, jak pamiętamy z historii. Ale, bo Fiaty dominowały, o firmie Fiat już mówiłem wcześniej, dwa tygodnie temu, ale 42 tysiące pojazdów było w rękach prywatnych. To już było coś.
No
to już było coś, także. I chyba kluby, władze komunistyczne nie lubiły automobilistów, dlatego że włączyli się w pomoc, znaczy pomagali Armii Krajowej.
No to był chyba główny wątek i powód.
Dziady. O tym będę mówił. I na zakończenie mam poradę samochodową, byłem uczestnikiem. Moi znajomi, właściwie kuzyni, lecieli z Detroit, mieliśmy pogrzeb w rodzinie, do Polski.
Przykre.
No przykra historia, no starszy pan, no tak, dusza, no ale od historia, która ma finał szczęśliwy. Przyjechali do mnie samochodem, bo lecieli Lufthansa chyba do Detroit nie lata, moje połączenie, zostawili u mnie auto, odwiozłem ich na lotnisko, potem odebrałem w miniony czwartek z lotniska, no i moja kuzynka mówi, Wojtek, dla ciebie oscypki przemyciłam. No to dobrze, no to otworzyła walizkę u mnie w domu, bo auto u mnie stało w garażu.
Tak.
I szczęście do Pana Boga, że zauważyła, że to nie jest walizka. Oni pomylili walizkę. Z tego kołowrotka na lotnisku walizka była taka typowa, czarna, plastikowa.
Podobna. To inne.
Bardzo podobna.
Takie same, tak.
Słuchaj, oni stracili 5 godzin, żeby swoją walizkę odzyskać. Okazało się, że 2 Niemki przyleciały do Chicago, też rozpoznały...
Ale zjadły oscypki, czy nie?
Nie, tego nie wiem, nie wiem. Oscypka nie znaleźli, bo oscypkę za mną w Detroit czeka cały czas. Ale do rzeczy.
Nagrodę dostajesz jagodziankę.
O, dziękuję bardzo. No, przyda się.
Ale jaka, bo ty do kawy lubisz słodkie.
Jaka nauczka, proszę, podróżnych. Zawsze, przezawsze, jeśli mamy typowe walizki, a typowa walizka była ta czarna walizka plastikowa, trzeba oznaczyć. Oznaczyć jakoś wstążkami.
Na przykład zdjęciem żony albo męża.
No cokolwiek. Jakoś plakietki przykleić, bo w nerwach po przejściu przez immigration, jak czekamy za tym kołowrotkiem, bardzo łatwo pomylić walizki. I to okazało się, że te panie pomyliły pierwsze, a mój kuzyn wziął walizkę, która została. No? Mhm. Została, no faktycznie została, bo nie miał wyboru. To wziął to, co została. W końcu stracili 5 godzin na lotnisku. Te panie zorientowały, przyjechały, no ale w Detroit byli o 2 nad ranem dopiero.
Ale się uratowało wszystko.
Tak, oscypek też.
Też.
Także proszę podróżnych kierowców zawsze, przezawsze wstążkami jakąś zaznaczyć albo zdjęciem żony, no, albo psiega.
Rzadko teraz latam, ale tak jak mówisz, Wojtek.
Tak, bardzo łatwo o pomyłkę.
Tak, bardzo łatwo o pomyłkę i twoja sugestia o tych wstążeczkach to też
jak
no,
na
coś.
Jak
coś,
na
coś.
Tą poradą niesamochodową żegnam się, do miłego weekendu życzę. I do piątku, tak.
Wojtek Wielik, proszę Państwa, w każdy piątek o godzinie 11, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, dziękuję za czacho.
Proszę uprzejmie.